Nasza recenzja.
W miniony weekend Teatr Wielki w Poznaniu zaprezentował nową premierę i inscenizację Carmen Georgesa Bizeta. Przypomnijmy, że ta ostatnia, najnowsza, pochodziła z 2000 roku autorstwa Marka Weissa-Grzesińskiego. No i po 14 latach nową propozycję przedstawił nam Denis Cryff, reżyser uznany w Europie. Spotkałyśmy się więc przed mikrofonem z Ewą Mikołajewską, ażeby podzielić się wrażeniami z tej francuskiej, nie hiszpańskiej Carmen.
I sobotniej od razu powiedzmy, bo my byłyśmy w sobotę na premierze i zanim zaczniemy tutaj rozdzielać Francję i Hiszpanię, to może dwa słowa przypomnienia, bo Carmen ciągle jest, myślę, że jednak najbardziej rozpoznawalną, najbardziej znaną, najbardziej popularną operą, pomimo, że tyle lat już istnieje na scenie, przeszło 100 lat, a jak pamiętamy, premiera w 1875 roku, bo to się często powtarza, owiana była taką atmosferą sensacji, bo przede wszystkim odbyła się w Paryżu, w tamtejszej operze komicznej, która była przyzwyczajona do takich, powiedziałabym, bardzo przyzwoitych, rodzinnych wręcz przedstawień, gdzie występowały postaci nieco ze starszych epok, wszystko kończyło się happy endem, a tutaj pamiętajmy, że Carmen, ta sztuka i opera rozgrywa się około 1830 roku, czyli powiedzmy pół wieku wcześniej, występują współcześni ludzie, pracownicy fabryki cygar, żołnierze, przemytnicy. Pierwszy, drugi akt, który był jeszcze w takich, powiedziałabym, barwach bardzo nawet humorystycznych i pozytywnych, był przyjęty bardzo, bardzo pozytywnie. Natomiast potem im dalej w las, im ta tragedia pomiędzy Don José a Carmen zaczynała się zaostrzać i kończy się, jak pamiętamy, tragiczną śmiercią Carmen, cała opera, no to tutaj ludzie już nie wytrzymali i stąd ten quasi-skandal.
Mówi się o tym otwarcie, że to także przyczyniło się do przedwczesnej śmierci kompozytora, który zmarł notabene,
trzy miesiące
po premierze. Na początku czerwca 1875 roku. No ale minęło trochę lat. Wystawień Carmen co niemiara w świecie. Od hiszpańskich falbanek po współczesne ujęcie. No i tutaj Teatr Wielki wpisał się właściwie w tą swoją deklarację, że teatr będzie współczesny.
Ty byłaś na konferencji prasowej, rozmawiałaś z realizatorem, od którego jakby się wszystko zaczęło.
On powiedział bardzo wyraźnie, że historia zazdrości, zabicia kobiety z zazdrości i zdrady to jest historia, która może występować w każdej epoce, w każdym czasie i dzisiaj także. Gazety co chwilę donoszą o takich dramatach, więc na moje pytanie, czy Carmen posiada jakieś skomplikowane pokłady, jeśli chodzi o naturę, mówi jakie? No, facet się zakochał w dziewczynie, która go ujęła swoim seksem i ją zabił na końcu z zazdrości. Tylko trzeba klarownie opowiedzieć tę historię.
Mimo wszystko wydaje mi się, że to szalonym uproszczeniem. No nie można niestety tutaj w przypadku Carmen rozdzielić dramatu rozgrywającego się na scenie jednak z librettem, z całą treścią i jakby kontekstem, w którym jest osadzona ta opera. Przypomnijmy, że Carmen Bizeta to jest najbardziej hiszpańska opera francuskiego kompozytora, który notabene w życiu na Półwyspie Iberyjskim nie był. Bizet znał muzykę hiszpańską z rozmaitych innych utworów, nawet takich quasi-ludowych. Przypomnijmy sobie, że na przykład słynna Habanera to przecież nie jest jego oryginalna melodia. On, zdaje się, napisał tekst do Habanery, natomiast muzyka jest Sebastiana Iradiera, twórcy innego wielkiego hitu, czyli Tanga La Paloma. Oczywiście Bizet tę melodię troszeczkę przetworzył, przerobił, ale jakby wplótł tę hiszpańską melodię oryginalną tutaj do swojej opery. I tych wątków hiszpańskich jest tutaj takie całe multum, że z tego kontekstu hiszpańskiego nie można rozdzielać, żeby tylko zostawić samą historię zdrady, miłości.
No ale tak zrobiono, jednak realizacja została przeniesiona do Francji, tak w każdym razie zapowiadał reżyser. Kostiumy, właściwie wszystkie sygnały dotyczyły lat 60., więc możemy tylko się domyślić.
XX wieku, powiedzmy.
Natomiast moje wrażenie było takie, że okej, ja nie jestem aż taka przeciwna przenoszeniu. Reżyser był bardzo konsekwentny. Od początku do końca doprowadził swoją myśl do końca. Ale niestety te niektóre momenty w Carmen były bardzo ubogie przez to. Mało się działo. Taka dosyć oszczędna scenografia spowodowała, że właściwie scenografią były zespoły z bardzo drobnymi elementami takich dużych rusztowań, na których mogli się na przykład prezentować śpiewacy chóru, prawda?
Ale chór stał, jak Pan Bóg przykazał, w takiej, powiedziałabym, figurze, czy w takim kontekście, w jakim normalnie chór występuje na estradzie, czyli statycznie wszyscy stali frontem do klienta, czyli w tym wypadku do widza siedzącego na sali i minimum ruchu było po prostu. To wszystko było kompletnie z innej parafii jak muzyka, która buzuje wręcz. Przecież tam jest tyle ognia, tyle energii w tej muzyce, a nie przekładało się to właśnie na tę wizję czysto taką formalną na estradzie.
Mnie znudził drugi akt, kiedy Don José siedzi i śpiewa do publiczności, siedząc tyłem arię z kwiatkiem. No przecież on jej wyznaje miłość w tym momencie. Jakby się nie widzieli w ogóle na tej scenie. Może reżyser chciał doprowadzić, prowadząc tekst nieco później do spotkania, kiedy on wskakuje na stół i przytulają się z Heleną Zubanowicz z Carmen. Ale to było dla mnie za bardzo statyczne. Natomiast podobał mi się ten element samochodu, jak wchodzą przemytnicy w trzecim akcie. To był dobry pomysł, taki samochód stworzony z chóru, z trzymanymi oponami z boku. I bardzo nowatorskim, czy do zaakceptowania to pytanie, elementem było wprowadzenie właściwie wpędzenie Carmen do łóżka Escamilla w czwartym akcie, gdy Don José, właściwie tego elementu w żadnej realizacji nigdy nie spotkałam.
Jeżeli reżyser zamyślał, że to wzbudzi, nie wiem, jakiś szalony entuzjazm i pobudzi erotycznie publiczność, to się chyba mylił, bo niestety Escamillo w podkoszulku, który jest anty, powiedziałabym, erotycznym elementem chyba w przypadku takiej sceny i takiego mężczyzny, no po prostu była wręcz to dla mnie humorystyczna scena, a nie właśnie taka kapiąca seksem i no właśnie erotyzmem.
Jeszcze jedna scena mnie przypadła do gustu. Była to scena, która trochę ożywiła cały spektakl. Scena pojedynku Escamilla i Don José z trzeciego aktu.
No, przyznam się szczerze, że niespecjalnie mnie jakoś pobudziła. Muszę powiedzieć, że nie jest to akurat najmocniejszy moment z całego tego spektaklu, aczkolwiek panowie rzeczywiście musieli jakieś lekcje, może nie szermierki, bo oni walczyli na noże przecież, ale musieli pobrać jakieś lekcje, bo dosyć rzeczywiście zręcznie tam operowali. Oczywiście Escamillo poległ tutaj, ale potem się pięknie odegrał. Także można powiedzieć, że to była jedna z, powiedzmy, z bardziej udanych scen.
Bardziej ruchliwych.
Tak, z całą pewnością.
Myślę, że też nie pomogły śpiewaczkom, szczególnie śpiewaczkom, stroje. One zostały ubrane w takie eleganckie sukienki, bardzo obcisłe z lat 60. Tego typu strój zmusza do określonego typu ruchu. Jeżeli kostium jest szeroki, jeżeli suknia jest długa, niezależnie od tego, z jakiej epoki, to daje trochę więcej możliwości. Te ruchy były momentami dla mnie takie infantylne ich.
No faktem jest, że stroje tutaj nie pomagały całej akcji i jakby nie odzwierciedlały, jak mówię już tutaj z uporem maniaka kolejny raz, no nie oddawały atmosfery, temperamentu, temperatury, jakkolwiek by to nazwać. A wracając jeszcze do tak zwanej interakcji pomiędzy głównymi bohaterami, to ja nie wiem właśnie, czy będąc Carmen, ja bym naprawdę na tego Don José zwróciła uwagę. Bardzo wątpię, bo on był tak, powiedziałabym, oszczędny w ujawnianiu swoich uczuć. Para głównych bohaterów wizyjnie nawet nie stanowiła dla mnie prawdopodobieństwa iskrzenia czegokolwiek, co się między nimi działo. Ale to już mówię, to już jest kwestia też doboru śpiewaków pod tak zwanym względem, no właśnie czysto wizyjnym, fizycznym.
Dużo krzeseł, dużo stołów. Zresztą na stole tańczy Carmen swój taniec z szklankami.
No tak, ten taniec miał być z kastanietami, tylko na tych kastanietach trzeba umieć grać, a nawet jeżeli śpiewaczka imituje tylko, że potrafi na nich grać, ale gdzieś tam zza kulis czy z boku gra ktoś rzeczywiście na tych kastanietach, no to no musi być ten element. Naprawdę tego nie można pozbawiać muzyki Bizeta. Tak samo jak w innych scenach, no gra w karty też, ja rozumiem, że tutaj Fraskita i Mercedes, pomimo, że są cygankami, to tutaj są ubrane, tak jak mówiłaś, w stroje tak zwane cywilne i grają po prostu w karty siedząc na podłodze. No to też takie, wszystko zubażało ten cały anturaż, który jest bardzo, bardzo ważny w Carmen. Poza tym, nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, kiedy publiczność już zasiada na arenie i teraz poszczególni wchodzą, tu matadorzy, tutaj torradorzy, opisuje wszystkie grupy, które pojawiają się na arenie, na której za chwilę ma się rozpocząć walka byków, a tutaj po prostu tancerze i to jakby w układzie klasycznym popisują się, czyli zupełnie dwie różne historie.
Mnie się wydaje, że Carmen niesie za sobą kolor i blask.
Powinna.
Tu ta Carmen nie poniosła ani koloru, ani blasku. Była momentami smutna, a Carmen powinna wzbudzać nas uśmiech, niezależnie od tego, jakimi środkami ten uśmiech może zostać wywołany, na przykład światłami, na przykład kolorytem, na przykład jakąś barwnością.
Jedynym kolorem to była czerwień w wypadku Carmen, bo jak pamiętasz, główna bohaterka i tutaj też pewnego rodzaju odstępstwo, chociaż ja już widziałam gdzieś taką wersję, że Carmen była nie brunetką, tylko blondynką.
Marilyn Monroe.
W naszym przypadku Helena Zubanowicz też jest blondynką i nosiła w czerwieni swoje stroje, więc sukienkę, czy potem płaszcz, czy nawet sweter i spodnie czarne były. Ale ta czerwień u niej się pojawiała i ewentualnie właśnie Fraskita i Mercedes też troszeczkę kolorów nosiły, ale pozostali wykonawcy to było szaro-buro było de facto.
A publiczność idzie do teatru po iluzję, po piękno. Niech będzie mądrze, ale niech będzie też ładnie.
quelques moments. Arrête!
Et pourquoi, s'il te plaît?
Il me semble là-bas. Oui, ce sont nos clairons qui sonnent la retraite. Ne les entends-tu pas?
Bravo, j'avais mon frère.
Pour l'appel.
Na całe szczęście możemy powiedzieć o tej innej stronie więcej pozytywnych słów.
Z całą pewnością. To znaczy, ja wiedziałam od początku, że co jak co, ale muzyka Bizeta mnie nie zawiedzie, co oczywiście się potwierdziło. Natomiast byłam bardzo mile zaskoczona wykonawcami. Przede wszystkim partii tytułowej. Pani Helena Zubanowicz rzeczywiście sobie bardzo dobrze radziła, aczkolwiek sama Habanera może jeszcze nie była aż tak, powiedziałabym, wabiąca, jak oczekiwałabym, ale ona chyba też troszeczkę nabierała rozpędu z upływem akcji.
Walerian Bierdiajew mówił do swoich uczniów, to mi opowiadał ojciec: dziecka, ty przez pierwsze 10 lat będziesz dyrygować za szybko, przez drugie za wolno, a na końcu, po drugim dziesięcioleciu, ty wreszcie będziesz dyrygować w dobrych tempach. Wydaje mi się, że basem Akiki jeszcze jest w tym pierwszym przedziale wiekowym.
Mówimy o dyrygencie.
Tempa były za szybkie, a dlaczego nawiązuję do solistki? Byli nierytmicznie momentami. Ona brała oddech, a on już był z akordem dalej. Po prostu występowały różnice między partią Carmen a orkiestrą.
To znaczy, w ogólnym rozrachunku ja uważam, że basem Akiki naprawdę po hiszpańsku potraktował tę muzykę. Było dużo ognia, było dobre tempo, nie było dłużyzn.
Ale trochę ale było czasami, za mało niuansów przez
tak,
to.
Czasami uciekały mu takie piękne momenty.
Rozśpiewane frazy na przykład.
Tak. Być może jego młody wiek, nie wiem ile on ma lat, wyglądał na 30 parę. Wracając do solistów. Helena Zubanowicz na pewno wspaniała postać, wspaniała kreacja. Sang Jun Lee to jest śpiewak, którego już znamy, tenor z Korei Południowej. Wiele tutaj już głównych partii tenorowych u nas wyśpiewał. I on, przepraszam, że tak powiem, ale on jest troszeczkę niepozorny postaciowo, jest niewysokiego wzrostu, troszeczkę niższy od swojej partnerki, więc tutaj jakby troszeczkę to się też kłóciło w sensie no, uwiarygodnienia całej akcji scenicznej, ten namiętny która powinna iskrzyć pomiędzy nimi, ale głosowo był wspaniały i były przepiękne momenty właśnie w jego wykonaniu, no chociażby w tej arii z kwiatkiem. I potem okazało się, bo ja myślałam, że on jest taki bardziej liryczny w tych swoich wypowiedziach śpiewaczych, ale okazało się, że też potrafi ten ton dramatyczny wydobyć już w tej ostatniej scenie takiej dramatycznej, w której właśnie zabija Carmen.
Escamillo, czy Escamillo, jak mówimy po polsku, Mariusz go Godlewski rozczarował mnie w arii Toreadora. On
tak.
Potem się rozśpiewał w trzecim akcie.
Był sztywny, no to powinna być taka skrząca się scena i w sensie aktorskim i przede wszystkim w sensie wokalnym. Od razu przypomniał mi się Wojtek Drabowicz świętej pamięci, jak wspaniale i wyglądał i przede wszystkim śpiewał te kuplety. Także one rzeczywiście bezbarwnie dosyć minęły i też oklaski nie były takie, jak pewnie sobie śpiewak wyobrażał, że będą.
Roma Jakubowska-Handke. Bardzo mi się podobała jako Mikaela.
Dostała chyba jedne z największych oklasków na zakończenie. Była wspaniała, muszę powiedzieć. Mikaela jest jakby przeciwwagą Carmen, tą pełną słodyczy dziewczyną, która kocha Don Josego, pragnie, żeby wrócił do domu, do swojej umierającej matki. I właściwie ona ma najpiękniejsze arie w tej operze. No bo Habanera
najbardziej liryczne.
Najbardziej liryczne. Powiedzmy, no Carmen, jest ta Seguidilla i przede wszystkim jest Habanera, ale to nie oryginalna muzyka, jak powiedziałyśmy, Bizet Lizeta i właściwie potem jest jeszcze ta aria z kartami, ale ona stanowi jakby część całej sceny.
No i końcowy duet.
I końcowy duet. A tutaj naprawdę Mikaela może się wyśpiewać, może pokazać no, piękną frazę i piękną muzykalność. Także tutaj wielkie brawa dla pani Romy. Rzeczywiście bardzo to było piękne.
I myślę, że też sceny zespołowe, pomimo szalonego tempa w kwintecie, tutaj jak wiadomo biorą udział i Fraskita i Mercedes, a więc Małgorzata Olejniczak-Worobiej, Magdalena Wilczyńska-Gość i ten kwintet leci, pędzi, szaleje.
Okazało się, że wszyscy wykonawcy wyrobili się, że tak powiem, bo tam rzeczywiście trzeba bardzo szybko przede wszystkim wymawiać poszczególne słowa, ale okazało się, że było to zwarte, było to równe i bardzo, bardzo pięknie to zabrzmiało.
I pozostawiając zastrzeżenie o szybkich tempach, bardzo dobrze brzmiała orkiestra.
I chór oczywiście, o którym nie możemy zapominać, bo chór tam też odgrywa bardzo ważną rolę. Po pierwsze, wielkie brawa otrzymali chłopcy z poznańskiego chóru chłopięcego i oczywiście cały dorosły już skład naszego chóru operowego, przygotowany przez pana Mariusza Otto, jak zwykle wspaniale brzmiący, no, z pełnym blaskiem. Jeżeli już mieliśmy braki tutaj w sensie koloru, w sensie jakiejś takiej bardziej ożywionej gry scenicznej, to chór to jakby rekompensował swoim wspaniałym śpiewem. I oczywiście orkiestra również tutaj duże brawa.
Myślę, że mimo wszystko Carmen, pomimo tych naszych zastrzeżeń, była o wiele lepszą propozycją niż kompletnie nietrafiony Parsifal czy bardzo problematyczny Don Giovanni, bo miała swoją logikę. Można akceptować ten świat, który pokazał nam reżyser lub nie, ale przeprowadził swoją wizję konsekwentnie.
Myślę, że tak, a przede wszystkim ludzie będą szli na Carmen dla Bizeta, dla tych pięknych melodii, bo de facto co zakręt, to przepiękna melodia, znana z reguły. Wspaniała instrumentacja, skrząca się naprawdę olbrzymim kolorem i jakąś taką i temperaturą wysoką. Także myślę, że przede wszystkim ze względu na muzykę, a też może ktoś będzie chciał po prostu zobaczyć inną wizję, inaczej opowiedzianą historię Carmen i Don Josego.
Thank you.
Iwona Zawrzykraj, my z Ewą Mikołajewską odniosłyśmy się do sobotniej obsady Carmen. Ja bym chciała się dowiedzieć od ciebie, bo ty byłaś wczoraj na Carmen. Wczoraj partię tytułową Carmen śpiewała Małgorzata Pańko.
Tak, muszę powiedzieć, że w tej tytułowej roli pani Małgorzata Pańko nie była dla mnie przekonywującą Carmen. Spodziewałam się partii pełniejszej, bardziej satysfakcjonującej, bo do takowych byłam przyzwyczajona.
Myślisz o stronie głosowej?
Myślę o stronie głosowej, również od strony aktorskiej. Nie była to Carmen, która mogłaby zadowolić.
W partii Don Josego zaprezentował się wczoraj Piotr Fribe.
I myślę, że w tej roli do pewnego stopnia spełnił swoje zadanie i w dialogach czy w swoich partiach miał wiele przekonywujących momentów.
Podobnie jak w sobotę, partię z Kamila albo z Kamila śpiewał Mariusz Godlewski.
Muszę powiedzieć, że w tej roli w jakiejś formie dopełnił potrzeby wyrażanej przez siebie roli, spełnił w tych końcowych dwóch aktach w jakiejś formie się postaciowo.
Bo w sobotę nas nie zadowolił arią Toreadora. Czy podobnie było wczoraj?
No Toreador również nie był satysfakcjonujący.
Niedzielna Mikaela, czyli Monika Mych-Nowicka.
U tej wokalistki można mówić o fragmentach takich przekonywujących, pełnych brzmieniowo, ale nie wszystkie frazy i nie wszystkie motywy były zasadnie podawane.
No i jeszcze dwie fraskita i Mercedes. Fraskitą była Natalia Puczniewska, natomiast Mercedes...
Katarzyna Włodarczyk. Nie było to w pełni przekonujące i w pełni zasadne. W kontekście wokalnym i w kontekście nawet barwy brzmienia, barwy głosu i spełnienia roli, którą pełniły.
Wiele powiedziałyśmy z Ewą o inscenizacji, ale chciałabym tylko jednym zdaniem od ciebie się dowiedzieć. Ta inscenizacja dla ciebie na tak czy na nie?
Zdecydowanie na nie. Była to forma, która od jak najgorszej strony mogła być inscenizacją dla Carmen.
Muzyka sobie, inscenizacja sobie.
Tak nie współdziałały absolutnie.
Thank you.
Słuchaliśmy refleksji na temat spektakli Carmen w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Obok mojego udziału także wypowiadały się Ewa Mikołajewska i Iwona Zawrzykraj. Towarzyszyła nam zaś muzyka Carmen w nagraniach pod dyrekcją Simona Rattla i Seiji'ego Ozawy. Po ostatniej wypowiedzi Iwony Zawrzykraj słuchaliśmy fragmentu z sobotniego spektaklu Carmen Georgesa Bizeta w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Śpiewała Helena Zubanowicz. Słuchaliśmy także chóru i orkiestry, które prowadził Bassem Akiki.